Atomowe rozmowy.
Kiedy ostatnio byli Państwo w kawiarni, jechali tramwajem i spędzili cały ten czas, całą tę podróż, całą tę przygodę na tym, żeby rozglądać się wokół, a nie patrzeć w telefon. Oczywiste jest, że sztuczną inteligencję odmieniamy dziś przez wszystkie przypadki i zastanawiamy się, jak wpływa ona na nasze relacje, ale jest też specjalny rodzaj relacji, mianowicie relacje seksualne, na które to również wpływa. Czy stoimy u progu kolejnej rewolucji seksualnej? Nad tym dziś będziemy zastanawiać się z naszym ekspertem Norbertem Kołosem, futurologiem. To już za chwilę. Zapraszam. Soon as just had a move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance with your lap till you're ready to pop. She always ready when you want it. She want it like a the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting there. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Got a thing for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, no length to my set sheets. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this to the club close, watching her do her thing on all fours. Now that this shit begins to low, from side to side, let the ride break it down, down, down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty, we can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me sitting there. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. Need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. Futurolog Norbert Kołos przy mikrofonie będzie dzisiaj odpowiadał na bardzo trudne pytania. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Moje pierwsze będzie poparte raportem Nielsena z 2018 roku, z którego wynika, że 11 godzin dziennie młodzi poświęcają na przeglądanie stron w internecie, mediów społecznościowych, słuchanie muzyki, generalnie interakcji z mediami, czyli połowa dnia spędzona jest poniekąd w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym. Ile jeszcze minie, zanim ci młodzi, a pewnie starsi częściowo też założą okulary VR albo rozszerzonej rzeczywistości i znikną całkowicie?
No rzeczywiście jest to jeden ze scenariuszy, które należy poważnie brać pod uwagę. Może nie to, że znikną całkowicie, ale rzeczywiście będą zatracać coraz bardziej kontakt z rzeczywistością. Niekoniecznie jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny, ale taki, który no, powinniśmy brać pod uwagę i zastanowić się, co można zrobić, żeby go uniknąć, no bo dla wielu z nas nie jest to jednak najlepsze, co możemy sobie wyobrazić, a fakt faktem, że tego czasu i młodzi, i nieco starsi w różnego rodzaju mediach społecznościowych, w grach komputerowych spędzają coraz więcej. Do tego stopnia, że na przykład jest jedno badanie, które w Japonii niedawno rząd wykonał, z którego wynika, że wśród młodych dorosłych więcej przyznaje się, że zakochało się w postaciach z gier komputerowych niż w aktorach czy popularnych muzykach, co jeszcze do niedawno wiodło prym, więc świat się zmienia niewątpliwie. Pytanie, czy na lepsze.
Świat pędzi. To przy okazji zahaczył pan o jeszcze jeden termin, czyli digiseksualność. To jest nowa orientacja seksualna, zgodnie z którą ludzie nie potrzebują do osiągnięcia satysfakcji relacji z człowiekiem, wystarczy im relacja z robotem, co sprowadza nas właśnie na tory naszej rozmowy, ponieważ dziś jeszcze trzeba wyjść do świata, między innymi, żeby chociażby uprawiać stosunki seksualne. Biznes pracuje nad tym, żeby to zmienić i to szybko. Rynek seks-robotów, seks-dodatków rośnie w zastraszającym tempie. Jakie są kierunki tego rozwoju?
Otóż myślę, że ten rynek będzie rósł. Wszystko na to wskazuje, chociażby dlatego, że możliwości technologiczne na to w coraz większym stopniu pozwalają, więc raczej nie spodziewałbym się tego, żeby te tendencje miały być zastopowane. Natomiast jednocześnie, gdy słyszę niektóre prognozy mówiące o tym, że już względnie niedługo ludzie częściej będą uprawiać seks z robotami niż z innymi ludźmi, to jednak wydaje mi się, że należy troszkę ostudzić te zapędy, bo prawda jest taka, że te tak zwane seks-roboty, czyli roboty, androidy służące przede wszystkim do seksu, to urządzenia nawet w tym takim wyobrażeniowym ich wariancie, który możemy sobie wymyślić za 10-20 lat, to urządzenia wielkie, drogie, nieporęczne
czyli
i potencjalnie zawstydzające ich
właściciel.
Niekoniecznie ekskluzywne, no bo wszystko jest kwestią tego, na ile ktoś jest zmotywowany do tego, żeby coś takiego nabyć i jest to kwestia wyborów. No, można kupić sobie samochód, a można uznać, że bardziej ktoś potrzebuje seks-robota i podobne środki na coś takiego przeznaczyć.
A natomiast jeszcze pan zdążył powiedzieć, że to będzie coś zawstydzającego. Naprawdę pan tak myśli, że to będzie coś zawstydzającego za 10-15 lat mieć takiego robota spełniającego nasze fantazje albo sztuczną dziewczynę? Czynę, czy chłopaka, partnera?
Myślę, że raczej za 10-15 lat wciąż to będzie coś zawstydzającego, mimo tego, że jest spora szansa, że stanie się to coś częściej spotykanego. Za 10-15 lat, jeśli miałbym obstawiać, powiedziałbym, że będzie to zdecydowanie zawstydzające, no bo będzie to duże urządzenie, które wiadomo będzie dokładnie do czego służy. Trzeba by było mieć sporo miejsca na to gdzieś w szafie w domu. Jeśli by przychodzili do nas znajomi, no to można sobie łatwo wyobrazić, że większość osób jednak niekoniecznie chciałaby, żeby to prezentować. Byłaby to też całkiem spora inwestycja najprawdopodobniej, no bo mówimy o naprawdę zagmatwanym urządzeniu. To już nie jest software, który można przy niewielkim wzroście kosztów dystrybuować do kolejnych milionów ludzi. Mówimy tu o mnóstwie kosztownych części mechanicznych, jakichś serwomechanizmów,
no
może
tak,
jakichś sztucznych mięśni.
Wymieńmy chociażby na przykład takie funkcje, że oczywiście będzie mózg w postaci sztucznej inteligencji, który będzie zapamiętywał nasze preferencje, to o czym mówimy, to jak mówimy, to co lubimy. Będą także takie mechaniczne funkcje, jak ruszanie kończynami, albo lubrykacja miejsc intymnych sterowana za pomocą aplikacji.
Dokładnie tak jak pani mówi, skomplikowane, drogie urządzenie, które no, najprawdopodobniej będzie wymagało też jakiegoś serwisu, też nieco może kłopotliwego. Dodatkowo z uwagi już na charakter urządzenia zapewne zaraz się pojawiłyby dosyć wyśrubowane normy bezpieczeństwa, no bo mówilibyśmy już o urządzeniu, które naprawdę może zrobić komuś krzywdę, jeśli pójdzie coś nie tak, więc znowu wracając do tego głównego wątku, który poruszyłem, no kwestia tego, jak duża część społeczeństwa byłaby chętna do tego, żeby na tego rodzaju urządzenie wydawać kwoty porównywalne do niezłego samochodu. Znaczy nie jest to coś, czego nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ale nie jest to coś, co w tym momencie wydaje mi się szczególnie prawdopodobne w perspektywie 10-20 lat. Z drugiej strony Jeszcze ciekawym wątkiem jest idea tego rodzaju robotów o podwójnym zastosowaniu, no bo skoro już mielibyśmy takie bardzo drogie, zaawansowane urządzenie, no to czemu nie wykorzystać go do tego, żeby nam sprzątało jeszcze w domu, żeby gotowało, żeby naprawiło popsuty zlew, no całe mnóstwo różnych rzeczy, które też można sobie wyobrazić, że tego rodzaju androidy mogłyby robić. I porównajmy to sobie do robotów kuchennych, które w wielu kuchniach mamy. No jest to urządzenie, które ugniata na przykład ciasto, no ale ma jakieś silniczki, ma różne funkcje. Można by sobie było wyobrazić, że oprócz ugniatania ciasta może też miło ugniatać różne części ciała ludzkiego. No i gdyby tego rodzaju pomysł się pojawił, to pytanie, jak dużo osób eksponowałoby to urządzenie w kuchni, gdyby było wiadomo, do czego ono oprócz tego ugniatania ciasta służy. Więc tutaj znów możliwe, że wiele osób jednak, mając do wyboru robota, który może pomóc w sprzątaniu i gotowaniu, a z drugiej strony robota, który oprócz tego jeszcze może funkcjonować jako seksrobot, wybierałoby jednak tego pierwszego z uwagi po prostu na to, jak niezręczne by to było, gdyby nasi znajomi się dowiadywali.
No, czyli stoi pan w opozycji do Tracy Follows, która również jest futurologiem i uważa, że takie relacje wkrótce staną się normą pod hasłem włączenia, inkluzywności, akceptacji. Jedno jest pewne, rynek takich maszyn, które miałyby spełniać fantazje seksualne, rośnie, jeśli liczyć go w dolarach, ponieważ aktualnie jest wart 580 około, a za niecałe 10 lat ma to już być ponad 3 miliardy. Takie zabawki na czymś muszą się uczyć. Zastanawiam się, skąd taki seksualny robot będzie miał dane, czy z filmów erotycznych, które znajdziemy w sieci?
Myślę, że postępy w sztucznej inteligencji akurat tutaj pozwolą na zrealizowanie tego lepiej. Te roboty, myślę, że mogą uczyć się po prostu od nas, mogą uczyć się na podstawie naszych preferencji, tego, co im pokazujemy i mówimy, że lubimy. Taki robot na wstępie może mieć jakieś początkowe programy wbudowane, ale one mogą być potem dostosowywane do naszych preferencji i potrzeb. To jest akurat rzecz stosunkowo łatwa do wyobrażenia sobie, bo jest analogiczna do tego, w jaki sposób chatboty mogą dostosowywać się do naszego sposobu rozmowy, w miarę poznawania nas lepiej zapamiętywać pewne nasze preferencje, nawyki, uczyć się naszego poczucia humoru. No a ten aspekt związany z możliwością prowadzenia konwersacji z takim robotem też jest nie do zbagatelizowania. On może być nawet bardziej istotny niż te aspekty fizyczne, no bo mnóstwo osób współcześnie na świecie ma problemy z budowaniem relacji z innymi ludźmi i ucieka właśnie do świata wirtualnego.
Czy to jest rozwiązanie? Bo wydaje się, że to może jeszcze pogłębić problem. Jeżeli sztuczna inteligencja jest stworzona z założeniem spełniania naszych zachcianek, jeżeli ona ma sprawić, że ja, samotna kobieta, która kupiła sobie taką maszynę, choć trzeba przyznać, że ten rynek jest na razie skierowany raczej do panów, choć oczywiście kobiety, na pewno ich potrzeby również biznes dostrzeże. W każdym razie, sztuczna inteligencja stworzona po to, żeby mnie usatysfakcjonować, żeby mnie zadowolić. Więc te relacje będą wypłaszczone, bo ona się będzie dostosowywać, nie będzie chciała prowadzić żadnych konfliktów ze mną, żadnych kłótni, tak? Więc jak ja mam się na tym uczyć relacji z drugim człowiekiem?
To jest rozwiązanie świetne na pewno na potrzeby biznesowe, to znaczy rozwiązanie do tego, żeby tych urządzeń więcej sprzedawać i żeby uzależniać ludzi od nich, żeby po prostu więcej czasu z tymi urządzeniami spędzali. Natomiast jako rozwiązanie dla problemów psychicznych wielu osób i problemów z budowaniem relacji, na pewno jest to droga bardzo ryzykowna, a w każdym razie prowadząca do rozmaitych zagrożeń związanych z tym, że moglibyśmy zacząć tracić zdolność do odróżnienia tego, co prawdziwe, a co nie, stracić motywację do utrzymywania związków z prawdziwymi ludźmi, zdolność do prawdziwego życia, jakkolwiek to rozumieć. Na pewno życia takiego, jak rozumiemy je obecnie, więc bardziej również to interpretuję jako zagrożenie niż szansę, ale jednocześnie patrząc po tym, jak funkcjonują chociażby media społecznościowe, które wiemy już dobrze obecnie, że mają całe mnóstwo wad i dla wielu i wielu osobom no, wyrządzają po prostu krzywdę tak naprawdę, to mimo tego rynek się rozrasta i jesteśmy od nich uzależnieni coraz bardziej. Tutaj niestety może być dość podobnie, jeśli w porę się odpowiednich działań nie podejmie, które mogłyby temu choć w pewnym stopniu zapobiec.
No właśnie, bo konsekwencje mogą być bardzo mroczne. Ja tutaj wymienię choćby kilka przypadków po obu stronach tęczy. To znaczy pierwsza, Giorgia Meloni, która dziś jest premierem Włoch, wtedy jeszcze nie była, kiedy dwóch mężczyzn, jej rodaków, zdecydowało się stworzyć deepfake'a, czyli sztucznie wygenerowany obraz z rzekomo jej udziałem, oczywiście pornograficzny. Później zostało to udostępnione w sieci, więc bardzo wiele osób miało do tego dostęp. Podobna sytuacja spotkała chociażby Violette Vautier, belgijsko-tajską piosenkarkę. Na pewno można by sobie zażartować, że przynajmniej się nikt już nie wybije na filmach pornograficznych, ale wyobrażam sobie, że jeżeli każdy z nas będzie miał dostęp do takiego deepfake'a, do takiego programu w domu i będzie mógł sobie stworzyć, może nie Giorgia Meloni, ale żonę przyjaciela, żonę sąsiada, no to brzmi strasznie mrocznie.
Brzmi to bardzo mrocznie. Mało tego, tego rodzaju technologie zwiększają też ryzyko tego, że będą pogłębiały się jakieś mylne wyobrażenia na temat seksu i związków i w efekcie pogłębiały się będą sytuacje, w których no, coraz więcej osób będzie miało problem ze związkami z innymi ludźmi. Natomiast no, te wszelkiego rodzaju dewiacje też, które mogłyby umożliwiać takie roboty, no to jest też coś, co należałoby zawczasu odpowiednio przewidzieć i być może regulacje jakieś wprowadzić, które by pewnych rzeczy po prostu zabraniały, uniemożliwiały.
Regulacje prawne. Jakich rzeczy?
Regulacje prawne. Chociażby tworzenia tego rodzaju seks robotów o wyglądzie dzieci i wszelkich prób obchodzenia też tego rodzaju zakazu, no bo seks robot, który wygląda jeszcze jak osoba młoda, ale nie jak dziecko, no to jest, jak wiadomo, rzecz taka dosyć płynna, w związku z czym no, nie byłyby to łatwe na pewno regulacje do sformułowania, ale myślę, że jesteśmy już na etapie, w którym należałoby o tym dość pilnie myśleć.
Ale myślę, że śmiało możemy się zgodzić, że prawo zapewne nie nadąży.
Zapewne nie nadąży, tak jest zazwyczaj. Są różne konflikty interesów z tym związane i do tego dochodzi jeszcze to, że to, co zostanie ustanowione w jednym kraju, niekoniecznie zostanie w drugim, w związku z czym będzie sobie można sprowadzać te urządzenia z jakiegoś kraju, w którym są te regulacje luźniejsze. Także mnóstwo problemów. Najprawdopodobniej nie wyrobimy się, oby tylko to spóźnienie nie było za duże. To samo zresztą się tyczy rozmaitych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, niekoniecznie związaną z tą cielesną formą w postaci jakiegoś androida. Również te kwestie związane z rozwojem sztucznej inteligencji wymagają bardzo wprowadzenia regulacji.
O rozwoju rynku seks-robotów, ale przede wszystkim o tym, dokąd zmierzają relacje między człowiekiem a robotem, rozmawiam z futurologiem Norbertem Kołosem. Wspomniał pan o dewiacjach seksualnych i o tym, że prawo będzie musiało jakoś to regulować, ale poza tym są przecież różne fantazje i to, na ile będzie sobie można pozwolić z takim robotem, będzie kontrolowane przez kogo? No bo na pewno nie przez użytkownika, czyli jak rozumiem, korporacja będzie dyktowała to, co można, a czego nie można.
Korporacja będzie to dyktowała i jednocześnie będzie się wsłuchiwała w głosy i potrzeby użytkowników, tak jak mówiłem, starając się ich jak najbardziej uzależnić od korzystania z tego rodzaju urządzeń, więc będą myśleli, co jeszcze zrobić, żeby jak najrzadziej tak naprawdę użytkownik tego urządzenia od niego odstępował, z poprawką właśnie na pewne ograniczenia prawne, które być może uda się w porę narzucić. Natomiast no, oprócz tej ciemnej strony, no, wypada też zaznaczyć, że są też rozmaite pozytywne zastosowania, chociażby terapeutyczne takich seksrobotów.
To znaczy?
Związane, no, na przykład leczenie pewnych fobii związanych z seksem, jakichś niepokojów.
Jak rozumiem, dlatego, że będzie można w jakimś spokoju, w ustalonych przez siebie samemu warunkach granice przekraczać, tak?
Tak, w bardziej kontrolowany sposób i taki no rzeczywiście spodziewany również pod nadzorem jakiegoś terapeuty, to znaczy w porozumieniu z nim, na przykład, który odpowiedni program w takim urządzeniu mógłby uruchomić, który byłby odpowiedni dla problemów psychicznych, które ma dana osoba. No, innym takim potencjalnie korzystnym i przydatnym obszarem są potrzeby osób specyficzne, osób z różnymi niepełnosprawnościami chociażby, albo osób starszych, które mają problem ze znalezieniem nowego partnera i albo nie mają ochoty po prostu na nowy związek.
Ale są też tutaj takie hasła, że będzie można za pomocą tego leczyć różne dewiacje seksualne, chociaż część ekspertów się z tym nie zgadza, że to może raczej je pogłębić.
Tutaj zdania są podzielone. Jest to jedna z tych rzeczy, które na pewno wymagają więcej badań, żeby stwierdzić, czy więcej szkody, czy pożytku. Myślę, że tak jak z większością rzeczy, wszystko będzie zależało od tego, w jaki dokładnie sposób tego rodzaju urządzenie do tych zastosowań terapeutycznych wykorzystamy. Myślę, że przy odpowiedzialnym korzystaniu z tych urządzeń mogą one też sporo dobrego zrobić. A niezależnie, no również no, nie tylko w tych zastosowaniach terapeutycznych, jestem pewien, że wielu osobom sporo uciechy one przyniosą. Natomiast tak jak mówię, raczej spodziewałbym się, że będzie to nisza niż coś mainstreamowego. Jeśli chodzi o ten taki szerszy rynek, więcej tutaj potencjału tak naprawdę widzę w sztucznej inteligencji, tej takiej nieucieleśnionej, z którą możemy rozmawiać w połączeniu z wirtualną rzeczywistością, która no, nie wymaga całego tego kosztownego oprzyrządowania.
Albo rozszerzoną rzeczywistością, czyli na przykład z takimi okularami, które możemy założyć i za pomocą specjalnych sensorów jeszcze czuć dotyk, którego tak naprawdę nie ma. Biznes, kiedy mówi o seksrobotach, mówi, będzie dobrze, nie będziemy samotni. Mówi też, że będzie można wybrać sobie wymarzoną lalkę, trzymając się tej konkretnej dziedziny, dopasować kolor nawet włosów łonowych, zachodząc tak głęboko. Będzie można stworzyć replikę samego siebie. A potem pojawi się rzeczywista kobieta, rzeczywisty mężczyzna, którym prawdopodobnie trudno będzie konkurować z taką maszyną.
Nie wiem, czy będzie trudno konkurować, na pewno będzie inaczej i osoba przyzwyczajona do tego swojego robota może mieć autentycznie bardzo duży problem z nawiązaniem prawdziwej relacji, bo po prostu będzie miała kompletnie mylne wyobrażenia o potrzebach innej osoby, innej żywej osoby i o budowaniu z nią związku i o seksie z tą drugą osobą, a nie z maszyną, więc może to bardzo utrudnić prowadzenie takiego normalnego życia, jak to aktualnie rozumiemy. Tak podkreślam to, jak to aktualnie rozumiemy, bo oczywiście świat się zmienia i to, co nam może się wydawać bardzo, bardzo dziwne i niekorzystne, to może się osobom w przyszłości wydawać jednak zdecydowanie bardziej akceptowalne i normalne, więc trzeba też pamiętać o tym, że mówiąc o tym obecnie i oceniając tę hipotetyczną sytuację w przyszłości, no przykładamy jednak naszą współczesną miarę.
Absolutnie.
Do tego, czy to dobrze, czy to źle.
Chociaż zdaje się, że po raz kolejny technologia wyprzedza nasze myśli, naszą moralność, nasze prawa, w związku z tym, czy stoimy u progu kolejnej rewolucji seksualnej?
Myślę, że stoimy u progu kolejnych zmian, raczej zmian płynnych. Nie spodziewałbym się tutaj jakiejś gwałtownej rewolucji zaraz. Już wiele różnych rzeczy na przestrzeni ostatnich dekad nowych, jeśli chodzi o seks, się pojawiało. No, mamy popularyzację pornografii niesamowitą. Mamy rozrost rynku seks, zabawek też ogromny. To jest to potężny przemysł obecnie. Jednocześnie ludzie wciąż uprawiają, mimo tego, co niektórzy niegdyś przewidywali, normalny seks również i uprawiają go wciąż całkiem sporo. Więc w tym kontekście myślę, że aż tak dużych zmian nie powinniśmy się tak szybko spodziewać, o ile nie przestaniemy rzeczywiście nawiązywać ze sobą relacji i nie zatracimy się kompletnie w relacjach z maszynami, czy to w wersji ich androidowej, czy czysto wirtualnej. To jest rzeczywiście zagrożenie, może nie na najbliższych 10-20 lat, ale w dalszym horyzoncie czasowym myślę, że jest takie pewne ryzyko. Znowu mam dużą wiarę w ludzkość i sądzę, że jednak w porę zorientujemy się, że coś jest nie tak, jeśli przestaniemy wychodzić z domów i przestaniemy zdejmować te nasze gogle do wirtualnej albo rozszerzonej rzeczywistości. Myślę, że pojawi się moment, w którym ktoś zaoponuje i jednak nie dojdziemy do etapu, w którym będziemy wyłącznie w tych goglach siedzieć, nie mając kontaktu z innymi żywymi ludźmi.
Futurolog z dużą wiarą w ludzkość. Trzymamy się pana słów, żeby pamiętać o budowaniu relacji rzeczywistych. Norbert Kołos, dziękuję panu bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie również.
Serdecznie dziękuję państwu za uwagę. Słyszymy się za tydzień o 17:30.
Atomowe rozmowy.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, would you go to bed with me?